To jest znana historia i być może już o niej słyszeliście. Oto 3 stycznia 1956 roku 5 misjonarzy wylądowało samolotem na takim wąskim skrawku trawiastej przestrzeni pośrodku dżungli Ekwadoru. Ich celem było dotarcie do ludu, który nazywali Auka, a tak naprawdę nazywali się oni Huarani. Auka to była taka nazwa nadana im przez sąsiadów. To był jeden z takich lokalnych, rodzimych ludów, które zamieszkują południowoamerykańskie lasy deszczowe i który jeszcze nie miał zbyt wielu kontaktów ze światem zewnętrznym. I niewiele o nich było wiadomo, poza jednym. Mieli opinię szalenie niebezpiecznych. Dlatego lądowanie misjonarzy poprzedziło długotrwałe przygotowania. Nie tylko takie logistyczne, ale także wielokrotnie przelatywali nad tym terenem i z megafonów, z nisko przelatującego samolotu próbowali się witać z tymi ludźmi, zrzucali też jakieś podarki. Kiedy więc wylądowali tam w końcu na miejscu, zbudowali sobie niewielką chatę i za pomocą radia porozumiewali się z przyjaciółmi, którzy tę misję monitorowali. A w pewnym jednak momencie te komunikaty radiowe umilkły. I wtedy wysłano samolot, żeby zorientować się, co się dzieje. Na miejscu znaleziono 4 ciała. Tego 5 nigdy już później nie znaleziono. 4 ciała noszące ślady śmiertelnych ran zadanych włóczniami. Obok ciała jednego z tych misjonarzy, Jima Eliota, znaleziono dziennik, w którym opisywał szczegóły tej misji. Na jego podstawie i na podstawie oględzin tego całego miejsca zrekonstruowano, co się wydarzyło. Oto misjonarze podjęli pierwszy kontakt z tymi Indianami. Oddali im podarki, które mieli dla nich przygotowane. Planowali nawet wizytę w okolicznej wiosce, ale do tej wizyty nigdy nie doszło. A pewnego dnia 10 Indian, wojowników, pojawiło się tam na miejscu. Doszło do jakiegoś nieporozumienia i misjonarze zostali zabici. 8 lutego 1956 roku. Wiele lat wcześniej zupełnie inny człowiek, pastor i teolog Dietrich Bonhoeffer, powrócił do Niemiec z swojej długotrwałego pobytu w Anglii, gdzie w Londynie był pastorem. Już wtedy władzę w Niemczech sprawował Adolf Hitler i jego narodowo-socjalistyczna partia, a niemiecki kościół luterański, którego członkiem był Dietrich Bonhoeffer, w znacznej mierze zamienił się w religijną organizację wspierającą partię narodowo-socjalistyczną z biskupem Rzeszy wybieranym przez samego Adolfa Hitlera. Jego członkowie popierali rasizm i antysemityzm, a teolodzy usilnie pracowali nad tym, żeby z całej doktryny Kościoła skrupulatnie usunąć wszystkie żydowskie wątki. Bonhoeffer, kiedy wrócił, przystąpił do opozycyjnego kościoła wyznającego, takiego, który starał się za wszelką cenę, mimo wszelkich przeciwności, dochować wierności Chrystusowi. Prowadził na wpół nielegalne seminarium duchowne w Finkenwalde. Dzisiaj to jest jedna z dzielnic Szczecina. Zaangażował się w pomoc uciekającym Żydom. Kiedy w 1937 roku Gestapo rozwiązało to seminarium duchowne, Bonhoeffer nawiązał kontakt z oficerami armii niemieckiej, którzy potajemnie spiskowali przeciwko Hitlerowi, i z ówczesnym szefem wywiadu niemieckiego, admirałem Canarisem. Dzięki temu, że miał opiekę tak wpływowej osoby, mógł podróżować, nawet kontaktować się z dyplomatami krajów alianckich, gdzie przekazywał informacje dotyczące Holokaustu. Jednak w 1943 roku został aresztowany. Trafił najpierw do więzienia Gestapo, potem do obozu w Buchenwaldzie, a potem do kolejnego obozu we Flossenbürgu. 9 kwietnia 1945 roku, zaledwie miesiąc przed końcem wojny, kiedy ujawniono spisek przeciwko Hitlerowi admirała Canarisa. Bonhoeffer wraz z innymi oficerami armii niemieckiej został powieszony we Flossenburgu. I wspominając historię tych ludzi, tej piątki młodych misjonarzy, którzy polecieli do Ekwadoru, żeby zwiastować Ewangelię, czy Dietricha Bonhoeffera, a także setek tysięcy, może nawet milionów chrześcijan w ciągu ostatnich 2000 lat, którzy stracili życie z powodu tego, w co wierzyli, można zadać pytanie, czy to było warto? Czy warto było oddać życie z powodu Boga, którego nikt z nas tak naprawdę na żywo swoimi własnymi oczami nie widział? Nikt z nas nigdy go nie słyszał. Ludzie przyglądający się z boku tej historii mogliby powiedzieć, że szkoda tych zmarnowanych życiorysów. Tych pięciu młodych misjonarzy, czterech z nich miało żony, miało dzieci. Jeden z nich zostawił 3-letnie dziecko i żonę, która była brzemienna. Te dzieci wychowały się bez swoich ojców. Bonhoeffer miał wiele możliwości, żeby zostać w Anglii, żeby zostać w Stanach Zjednoczonych, gdzie w międzyczasie też zawitał. Mógł też zaszyć się gdzieś na prowincji w Niemczech i po prostu przeczekać ten mroczny czas hitleryzmu. A czy było warto oddać życie? I w sumie, jakby się tak zastanowić, to każdy z nas, jeżeli kiedykolwiek w swoim życiu zaufał Chrystusowi, to prędzej czy później, a może nawet codziennie, staje przed podobnymi pytaniami. I nawet jeśli nie dotyczą one życia i śmierci, tak jak w przypadku tych pięciu misjonarzy, tak jak w przypadku Bonhoeffera, tak jak w przypadku wielu innych ludzi, to dotyczą spraw, które mają dla nas żywotne znaczenie. I możemy zadać sobie pytanie, czy warto poświęcać swoje pieniądze, aby utrzymywać wspólnotę Kościoła? Czy warto przeznaczać je na potrzebujących, chociażby na przygotowywanie tych paczek, skoro ja sam tak niewiele mam, a tak wiele czasami potrzebuję? Czy warto poświęcać swój czas, energię na pomoc innym, czy na zwiastowanie Jezusa Chrystusa, skoro mogę ten czas i tę energię przeznaczyć dla siebie, dla swojej rodziny, dla swoich najbliższych? Czy warto się odzywać, mówiąc rzeczy, które są niepopularne, których ludzie nie chcą i tak słuchać? Czy warto wtedy stawać w prawdzie, kiedy mogę zostać zakrzyczanym, kiedy mogę zostać odrzuconym przez swoich najbliższych czy znajomych, a nawet czasami przez osoby, które deklarują się jako chrześcijanie? Czy warto narażać relacje z innymi ludźmi w imię tego, że powinienem przekazać im prawdę w miłości? Kiedy tę prawdę boję się powiedzieć, bo boję się, że zostanę odrzucony. Czy warto? To jest pytanie, które chrześcijanie zadawali sobie od samego początku, od tego momentu, kiedy jeden z uczniów Jezusa, Piotr, stanął wtedy na dziedzińcu pałacu arcykapłana, kiedy Jezus był przesłuchiwany i ludzie zauważyli, że był on jednym z uczniów, zaczęli go pytać, czy ty to jesteś jednym z tych uczniów. I on wtedy stanął przed tym pytaniem, czy warto się ujawniać. I jego odpowiedź wtedy była, nie, nie warto. I powiedział, że nie, to nie ja. Ale wiele lat później, kiedy Jezus zostawił swój Kościół i zostawił w tym Kościele swojego Ducha Świętego, setki innych ludzi, a wśród nich sam Piotr, w takiej samej podobnej sytuacji, kiedy zapytano ich, czy ty jesteś uczniem tego Mesjasza, już wtedy powiedział, warto. I z tego powodu stracił swoje życie. Podobnie jak wielu innych. U schyłku pierwszego wieku chrześcijanie stawali przed tym samym pytaniem, czy warto. Przychodziło ono do nich wraz z tym rzymskim urzędnikiem, który mówił, złóż ofiarę na ołtarzu Cezara. Dużo nie kosztuje, to jest tylko odrobina kadzidła, które spalisz. Czy warto? Czy warto ryzykować i nie oddać chwały fałszywemu Bogu. Przychodziło do nich ze przełożonym synagogi, który mówił: przestań mówić o tym fałszywym Mesjaszu. My nadal czekamy na Mesjasza, który kiedyś przyjdzie. Przychodziło w różnych momentach swojego życia, kiedy na szali należało położyć z jednej strony naukę Jezusa i apostołów, a z drugiej rodzinę, majątek, a może nawet życie. I właśnie do tych ludzi, którzy zmagali się z odpowiedzią na to pytanie, czy warto, apostoł Jan napisał tę księgę, księgę, którą studiujemy już od wielu tygodni. Księgę Apokalipsy, którą być może należałoby nazwać księgą pocieszenia albo księgą zachęty. Pisał o tym Jan do tych ludzi w momencie, w którym sam ponosił konsekwencje swojego pozytywnego wyboru i swojej pozytywnej odpowiedzi na to pytanie, czy warto, bo sam był zesłany na wyspę Patmos do kolonii karnej. I pisał rzeczy, które dzisiaj nam, ludziom żyjącym na początku XXI wieku, wydają się tajemnicze i niezrozumiałe, czasami przerażające. Dla ludzi, do których pisał, były znacznie bardziej jasne, wystarczająco jasne, by mogli wyrobić sobie zdanie na to pytanie, czy warto. I mam nadzieję, że po tych tygodniach, kiedy rozważamy tę księgę, my będziemy mogli również odpowiedzieć na to pytanie, czytając te słowa, które Jan zawarł w 20 rozdziale swojej księgi. Zaczyna się ta historia w ten sposób. Następnie zobaczyłem anioła zstępującego z nieba, który trzymał w ręku klucz do otchłani i ogromny łańcuch. Chwycił on smoka, dawnego węża, którym jest diabeł i szatan, i związał go na 1000 lat. Gdy wrzucił go do otchłani, zamknął ją i położył na niej pieczęć, aby smok nie zwodził już narodów, aż upłynie 1000 lat, a potem na krótki okres czasu ma być wypuszczony. Jan zaczyna nasz fragment od kontynuacji wątku, o którym prawdopodobnie już zdążyliśmy zapomnieć, bo ten smok pojawia się po raz ostatni w 12 i w 13 rozdziale. To jest ten 12 rozdział, którym mowa jest o kobiecie, która jest symbolem ludu Bożego, która wydaje na świat Syna, Jezusa Chrystusa. I to jest taka historia, Adam Szumorek ją bardzo lubi i na podstawie tej historii lubi opowiadać wigilijne kazania. Ale to jest historia z pozycji ziemi. Oto kobieta rodzi syna. Ale w tej historii jest również pokazana perspektywa nieba. W tym czasie, kiedy kobieta rodzi syna, w tym czasie, kiedy ten syn podejmuje swoją służbę, w niebie trwa konflikt. Trwa kosmiczna, gigantyczna wojna pomiędzy aniołami Boga a szatanem, smokiem. I ten smok, szatan, zostaje w pewnym momencie pokonany przez Michała, który jest takim przywódcą aniołów, jednocześnie opiekunem ludu Bożego, i zrzucony na ziemię, z nieba. I podobny motyw, jakbyśmy przejrzeli Ewangelię, znajdziemy w 10 rozdziale Ewangelii Łukasza, tam też jest mowa o tym, jak uczniowie Jezusa przychodzą do Niego tacy napaleni, przychodzą, ponieważ wyganiają duchy, uzdrawiają ludzi, no dzieją się niesamowite cuda i chwalą się Jezusowi, że takie rzeczy się dzieją. I Jezus wtedy im odpowiada tymi słowami: widziałem, jak szatan niby błyskawica spadł z nieba. I nie wiem, czy zrzucenie szatana z nieba, które opisuje w 12 rozdziale Jan, czy ta historia z Ewangelii, czy ta historia, którą teraz czytamy, to jest dokładnie ta sama historia. Czy możesz wielokrotnie szatan z nieba był zrzucany, ale w sumie to jest nie aż tak bardzo istotne, żebyśmy z tych wszystkich opowieści ułożyli sobie jakąś historię. Bardziej istotne jest, żeby zrozumieć jej sens. A sens jest taki, że jakkolwiek szatan, jakkolwiek ten smok wydaje się potężny, jakkolwiek wydaje się niezwyciężony, jakkolwiek wydaje się, że może zrobić tak wiele złych rzeczy, to da się go pokonać. Bóg go pokonał. Bóg zrzucił go z nieba. Bóg jest w stanie zamknąć go w jakiejś otchłani i zapieczętować za nim drzwi. Bo Bóg jest zwycięzcą. Co prawda sam szatan nadal jest groźny, nadal prześladuje lud Boży. W 13 rozdziale Księgi Objawienia czytamy o tym, że przekazuje swoją moc, swoją potęgę jakimś swoim namiestnikom, jakimś bestiom, jakimś innym przedziwnym stworom i one nadal wyrządzają szkody na świecie, nadal wyrządzają szkody ludowi Bożemu, ale już został pokonany. On nawet o tym nie wie. To jest tak jak z tym dniem lądowania w Normandii, tym D-Day, kiedy to z sukcesem okupionym olbrzymimi stratami alianci wylądowali w końcu tam na brzegach kanału La Manche i zaczęli odbijać teren Francji. I chociaż Niemcy jeszcze walczyli, chociaż podejmowali różne kontrofensywy, to tak naprawdę sprawa już była dla nich przegrana. Nawet jeśli łudzili się, że jeszcze coś mogą zrobić, to wojna w tym momencie, jej los był przypieczętowany. I to samo jest z szatanem. On może wyrządzać nam jeszcze mnóstwo zła i możemy doświadczać różnych problemów związanych z jego aktywnością, ale jego los jest już przypieczętowany. Więc warto o tym pamiętać. Więc kiedy dopadnie nas myśl, że nie warto się tak poświęcać, to pamiętajmy, że Bóg jest Panem historii i że to On jest zwycięzcą. I pamiętajmy, że szatan jest już pokonany, nawet jeżeli jest groźny, nawet jeżeli skutecznie potrafi nam namieszać w naszym życiu, to on już przegrał. I jest tylko kwestią czasu, kiedy przegra ostatecznie z Kretesem. A Jan pisze o tej przegranej w ten sposób. Od 4 wersetu 20 rozdziału. Zobaczyłem też trony. Tym, którzy na nich zasiadano, dano władzę sądzenia. Usłyszałem również dusze ściętych z powodu świadectwa Jezusa i Słowa Bożego, którzy nie oddali pokłonu bestii ani jej obrazowi. Nie przyjęli znaku na swoje czoło lub rękę. Ożyli oni i królowali z Chrystusem przez 1000 lat. A pozostali zmarli nie ożyli, dopóki nie minęło 1000 lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Szczęśliwy i święty ten, kto weźmie udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad takimi druga śmierć nie ma władzy. Będą oni kapłanami Boga i Chrystusa. Będą też z Nim królować przez 1000 lat. Kiedy upłynie 1000 lat, ze swego więzienia zostanie wypuszczony szatan, wyjdzie, aby na 4 narożnikach ziemi zwodzić narody, Goga i Magoga, aby zgromadzić ich do walki, a są liczni jak piasek morski. Weszli oni na wyżynę ziemską, otoczyli obóz świętych oraz umiłowane miasto. Z nieba spadł jednak ogień, który ich pochłonął. Diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora ognia i siarki, tam, gdzie jest bestia i fałszywy prorok. I będą dręczeni w dzień i w nocy na wieki wieków. W kolejnej swojej wizji, zaczynającej się od słów zobaczyłem, Jan mówi o duszach tych, którzy dla świata są przegrani. A tam wśród tych dusz jest Jim Elliot i jego towarzysze. Wśród tych dusz jest prawdopodobnie Dietrich Bonhoeffer i tysiące czy miliony tych, którzy na pytanie, czy warto, odpowiedzieli tak, warto, aż do końca swojego życia. Chociaż dla świata przegrali swoje życie, to dla Boga okazali się zwycięzcami. To Bóg naszykował dla nich trony. Ci, którzy zostali zabici z powodu świadectwa o Jezusie i z powodu Słowa Bożego i ci, którzy nie oddali pokłonu wysłannikom szatana, tym wszystkim bestiom i fałszywym prorokom. Chociaż cały świat uznał te bestie i tych proroków za na tyle atrakcyjnych, że można było oddawać im chwałę, to oni byli wierni. To też ci, którzy nie przyjęli znamienia, znaku na głowie, na czole swoim, na ręku swoim. Ciekawe, że Jan, kiedy opisuje tą historię, to opisuje, że nie przyjęli tego znamienia, nie mogli nic kupować ani nic sprzedawać. Zwróćcie uwagę, to nie jest kwestia życia i śmierci. To jest kwestia normalnego życia. To jest kwestia komfortowego życia. To byli ludzie, których dotknęły jakieś sankcje z powodu tego, że zostali wierni Bogu. Mieli wybór, czy ich życie może być dalej bezproblemowe, a czy może będą musieli zmierzyć się z trudnościami, ale dochować życia. wierności swojemu Bogu. I wybrali. Okazuje się, że udziałem zarówno tych, którzy oddali życie, jak i tych, którzy oddali swój komfort, są trony, które Bóg przygotował dla nich w niebie. To jest dla nas chyba szczególnie ważne, bo w tym świecie, w którym my żyjemy, nie jest łatwo stracić życie z powodu pozytywnej odpowiedzi na pytanie, czy warto. Ale łatwo jest stracić komfortowe życie. Łatwo jest stracić wygodne życie. Łatwo jest zejść z tej takiej swojej strefy komfortu. Łatwo jest zmierzyć się z przeciwnościami wtedy, kiedy staramy się zachować wierność Bogu. Okazuje się, że także wtedy dla takich ludzi Bóg przygotował trony w niebie. Okazuje się, że także oni są kapłanami Boga i Chrystusa. Także oni nigdy już nie będą oddzieleni od Boga, ponieważ ich nigdy nie dotknie ta druga śmierć, o której Jan pisze, która polega na tym, że na wieczność ci ludzie, którzy jej doświadczą, będą oddzieleni od swojego Stwórcy, oddzieleni od swojego Pana. Bóg dla tych ludzi przygotował tron. I to nie oznacza, że nie istnieje niebezpieczeństwo. Bo jak czytamy, ten szatan zrywa się ze swojej uwięzi i jeszcze przygotowuje jakąś wielką armię jakichś dziwacznych gogów i magogów, którzy otaczają świętych, stanowią dla nich jakieś realne zagrożenie. I oczywiście to, co jest naszą pokusą, to zacząć się zastanawiać, ale co to znaczy? Kim są? Kim jest ten gog i magog? Co to za ludzie? Co to za armia? Kiedy to nastąpi? I bardzo chętnie byśmy próbowali przyłożyć jakieś historyczne albo teraźniejsze, albo przyszłe wydarzenia i spróbować zastanowić się, czy to nie o tym właśnie Jan pisze. Ale tak naprawdę klucz do zrozumienia, o czym Jan pisze, znajduje się w przewodniku do Księgi Objawienia. A ten przewodnik nazywa się Biblia. Cała reszta Biblii. Wszystko nam tłumaczy. Kiedy pierwszy raz stykamy się z Magogiem, to okazuje się, że jest on synem Jafeta w Księdze Rodzaju, w jej 10 rozdziale. A z Gogiem pierwszy raz spotykamy się w księdze innego proroka żyjącego setki lat przed Janem, Ezechiela. Tam w 38 rozdziale mowa jest o takiej postaci, którą jest Gog, jakiś książę, przywódca, który pochodzi z ludu Magoga, ale który jest też księciem nad Mesech i Tubal. Ten Mesech i Tubal tam są również braćmi Magoga w księdze Rodzaju. A więc mamy jakieś odległe ludy, o których prawdopodobnie Izraelici po prostu zbyt wiele nie wiedzieli i były one nie o tyle egzotyczne, o ile wydawały się być niebezpieczne. Czytamy u Ezechiela, że tenże Gog przygotował jakąś wielką armię, w której oprócz tych ludów, o których mówimy, zgromadził także Libijczyków, Persów i inne jeszcze ludy. I oni mieli zagrozić temu odnowionemu Królestwu Izraela, które Bóg odnowił po niewoli babilońskiej. Ale do żadnej bitwy nie doszło, ponieważ Ezechiel mówi, że na ich głowy spadły kamienie z walących się gór, deszcz, grad, ogień i siarka. I w sumie Jan pisze o tym samym. Jak tylko ta armia się zgromadziła na ich głowy, spadł z nieba ogień. Możemy więc marnotrawić ten czas, poszukiwać te wszystkie wydarzenia, spróbować podopinać to, co wiemy o świecie, do tego, co Jan opisuje, ale tak naprawdę najprościej będzie, jeżeli zrozumiemy tylko jedną rzecz. Jakiekolwiek by to zagrożenie nie było, jakkolwiek wydawałoby się trudne i niebezpieczne, to Bóg zwycięża. Bóg je pokonuje. To do Boga należy ostatnie słowo. I Bóg chroni tych, którzy przy Nim trwają. Więc kiedy dopadnie nas myśl, że nie warto się tak poświęcać, to pamiętajmy, że Bóg przygotował miejsce u swojego boku dla tych, którzy wytrwają. A jeśli nadal masz wątpliwości, nadal się zastanawiasz, czy warto, to możemy sprawdzić, jak Jan opisuje koniec tej historii. I pisze od 11 wersetu. Następnie zobaczyłem duży i biały tron i tego, który na nim siedzi. Sprzed jego oblicza uciekła ziemia i niebo. Nie znaleziono dla nich miejsca. Ujrzałem też zmarłych, wielkich i małych, którzy stali przed tronem. Otwarto księgi, otwarto również inną księgę, która jest księgą życia. Zmarli zostali osądzeni zgodnie z tym, co zostało zapisane w tych księgach i na podstawie ich czynów. Wówczas morze oddało zmarłych, którzy w nim byli, a także śmierć i kraina zmarłych oddały zmarłych, którzy w nich byli. I każdy został osądzony na podstawie swoich czynów. Natomiast śmierć i kraina umarłych zostały wrzucone do jeziora ognia. Jezioro ognia to ta druga śmierć. Jeśli ktoś nie znalazł się w księdze życia, ten został wrzucony do jeziora ognia. Kiedy opada kurz bitewny z tej bitwy, która nie nastąpiła, tak jak wszystkie inne bitwy, które Jan opisuje, kiedy ci przeciwnicy Boga zbierają się po to, żeby zniszczyć Boży lud, to zawsze Bóg interweniuje w każdym z tych przypadków. A więc kiedy ten kurz opada, widzi tron, a na tronie zasiada sam Bóg. Ten, przed którego obliczem ziemia i niebo uciekają, bo to nawet to, co wydaje nam się najtrwalsze, to, co wydaje nam się najbardziej oczywiste w porównaniu z Bogiem, jest tylko chwilą i mgnieniem. Przed tym tronem stoi tłum ludzi, którzy czekają na sąd. I będą sądzeni zgodnie z tym, co zrobili w swoim życiu i z tym, czego nie zrobili, a zrobić powinni. Są tam mali i wielcy. Jeśli jesteś tak wielki, że wydaje ci się, że to ciebie nie dotyczy, bo jesteś ponad to, to mylisz się. Będziesz tam przed tym tronem. Jeżeli jesteś tak mały, że wydaje ci się, że nic nie znaczysz i nie warto sobie zawsze twoją osobą głowy, to też będziesz przed tym tronem. Wszyscy tam staną. I mali, i wielcy. A kto nie znalazł się w księdze życia, kto uznał w swoim życiu, że jednak nie warto, jak czytamy, dotknie go ta druga śmierć, zostanie wrzucony do jeziora siarki i ognia, co chyba jest taką próbą opisania opłakanego stanu ludzi, którzy odwrócili się od Boga. Oni już nigdy z Bogiem społeczności mieć nie będą przez całą wieczność. Co więcej, Jan pisze, że do tego samego jeziora zostanie wrzucony smok, do tego samego jeziora wrzucone zostaną bestie, fałszywi prorocy, wszyscy ci, którzy byli przeciwnikami Boga, a na sam koniec do tego samego jeziora zostanie wrzucony, jak to pisze Jan, Thanatos i Hades. Thanatos, czyli grecki bóg śmierci, i Hades, czyli grecka kraina śmierci, co miało być chyba takim symbolem po prostu oznaczającym śmierć i oznaczającym to, że kiedy nastąpi to ostateczne rozstrzygnięcie, to śmierci już nigdy więcej żadnej nie będzie. Ci, którzy byli przeciwnikami Boga i ci, którzy nie wytrwali, niestety też się tam znajdą. Więc kiedy dopadnie nas myśl, że nie warto się poświęcać, to pamiętajmy, że to Bóg i tak dokona ostatecznego osądu naszej wytrwałości. Ale intencją Jana nie było wcale straszyć nas piekłem, jeziorem siarki i ognia. A dobrze wiedział, i Bóg też to wie, że jesteśmy słabi, że upadamy, że czasami podejmujemy decyzje, których nie chcielibyśmy podjąć, ale podejmujemy je, bo się boimy, bo po prostu ulegamy. Intencją Jana było to, żeby zachęcić nas, słabych i upadających, żeby nas pocieszyć, żeby dać nam perspektywę, żebyśmy pomimo trudności, pomimo przeciwieństw, pomimo czasem prześladowań, pomimo tego, że czasami nasze życie nawet może być zagrożone, nie pozwolili triumfować myśli, że nie warto. Żebyśmy zawsze pamiętali o tym, że jednak warto. Żeby na nasze pytanie, czy warto narażać życie, czy warto tracić siły, tracić czas, tracić środki, tracić pieniądze. Czy warto dla Boga te wszystkie rzeczy utracić, żebyśmy mogli odpowiedzieć tak? Warto. Warto z powodu świadectwa Jezusa i Słowa Boga. Słowa Boga, który głosi tę podstawową prawdę, że Bóg dla nas stał się człowiekiem i kiedy przyszło co do czego, to On powiedział: warto. Warto umrzeć za każdego z nas. Warto ponosić te ofiary i przeciwstawiać się tym trudnościom. Warto wytrwać, dlatego że to Bóg jest Panem historii, że to Bóg jest tym ostatecznym zwycięzcą, że to On pamięta o swoich naśladowcach, to On czyni nas swoimi dziećmi, nie tylko dziećmi, buduje dla nas trony w niebie, chce nas widzieć u swojego boku. Nawet jeśli teraz z powodu wierności Bogu czasami zdaje się nam, że nasze życie pogrąża się w mroku, to ta perspektywa, którą Jan wskazuje, to jest perspektywa jasności. To jest perspektywa światła przy Bożym boku. Więc każdy z nas, a czasami nawet każdego dnia, staje przed tym pytaniem, czy warto. Nawet jeśli ono nie dotyczy życia i śmierci, tak jak w przypadku tych pięciu misjonarzy, tak jak w przypadku Dietricha Bonhoeffera, tak jak w przypadku chrześcijan hitlerowskich w Niemczech, czy w ogóle w różnych reżimach, które nie chcą mieć z nami nic wspólnego. Albo nawet samego Jana, który przecież ponosił konsekwencje swojego pozytywnego wyboru. Nawet jeśli nie oznaczają one dla nas utraty życia, to często oznaczają dla nas trudności, niezrozumienie, odrzucenie, ofiary. Jan mówi: warto. Warto dokonywać wyborów, które Bogu się podobają. Przy ciele Jima Eliota, jednego z tych pięciu misjonarzy, znaleziono dziennik i zdanie, które w nim zostało zapisane, stało się mottem jego życia i życia milionów ludzi później. A to słynne zdanie: nie jest głupcem ten, kto oddaje to, czego nie może zatrzymać, by zyskać to, czego nie można utracić. Wyryte zostało w sercach tysięcy ludzi, którzy zainspirowani tą historią poszli, aby spełnić to, czego Bóg od nich oczekiwał. Tysięcy i milionów kazań w setkach języków świata, gdziekolwiek tylko dotarła ta wiadomość, zostało to zdanie powtórzone i stało się takim ostatnim testamentem tego młodego człowieka, który oddał swoje życie. Zaś ostatnie zdanie, które wypowiedział Dietrich Bonhoeffer tego dnia 9 kwietnia 1945 roku, kiedy już stał na szubienicy w obozie w Flossenbürgu, brzmiało: to jest koniec, ale dla mnie początek życia. I stał się świadectwem wiary i przekonania tego, o czym Bóg mówi, że druga śmierć nie dotknie tych, którzy już oddali życie Chrystusowi, bo już z Nim zmartwychwstali i już z Nim żyją na wieki. I świadectwem tego, że warto pozostać wiernym w okresie choćby najcięższej próby. Nie warto zamykać oczu na zło wokół nas. Warto robić to, do czego Bóg nas posyła. Więc choć żyjąc tutaj na ziemi, mamy tysiąc powodów, żeby odwrócić się od Boga, to pamiętajmy, że Pan historii i Władca Wszechświata przygotował wieczną chwałę dla tych, którzy wytrwają.